Niestety jest część dialogów w obcych językach i ktoś będzie czytał polskie napisy, ale to nie jest większość, to jest mniejszość filmu. Tylko początek, proszę się nie przerazić. Nawet polscy aktorzy będą grali najpierw po włosku, potem po angielsku, bo taka jest rzeczywistość naszego zglobalizowanego świata. Więc tu będzie opowiadanie również o dziewczynie, która znalazła powołanie do klasztoru. To wiele ludzi dzisiaj łapie się za głowę, mówiąc, coś ty wymyślił, co to za pomysł. No ale są między nami ludzie, którzy wstępują do klasztorów. I ja nie widzę tutaj żadnej zapaści w życiu duchowym świata. To jest zawsze mniejszość, ale ta mniejszość istnieje. I ja o kimś takim chciałem powiedzieć. To jest bardzo dramatyczne wydarzenie, kiedy ktoś poczuł powołanie i musi rzucić miłość, która była, bo ma większą miłość przed sobą. Miłość do Boga może być największą miłością. A jeśli Boga nie ma, to oczywiście to wszystko jest głupstwem. I to pytanie także zostawiam otwarte. Więc proszę Państwa, w tym kręgu toczy się moja historia. Tam występuje jeszcze jedna postać, bardzo dla mnie ważna. To jest ta sama postać, która była z tego samego natchnienia mój kolega, który zdobył Oscara w zeszłym roku, Pawlikowski, wysnuł postać swojego filmu. Była taka stalinowska prokurator, która posłała wielu niewinnych ludzi, między innymi generała Nila, posłała na śmierć, wiedząc, że są niewinni. I do śmierci jej własnej, niedawno umarła w Anglii, i mówiła, że to wszystko było w porządku, że wtedy tak trzeba było działać. To, że niewinny, to trudno, ale dla dobra socjalizmu trzeba było parę osób poświęcić. Mnie to ogromnie oburza, to są zdarzenia, które ja jeszcze pamiętam. Ja się nie mogę pogodzić z taką niesprawiedliwością, w której nie ma nawet próby pokajania. Pokajać się trzeba za zło, bo inaczej zło reprodukuje się w następnym pokoleniu i u mnie ta właśnie przybrana matka, prokurator, ma córkę, która w dzisiejszej korporacji jest tą harpią, która niszczy innych i próbuje pokazać taką bezwzględność kobiecą. Tego wszystkiego bardzo nie lubię, nie cierpię takich postaw. No więc taki film Państwu przedstawię, tę dziewczynę, którą zresztą sportretowałem z życia. Miałem w rodzinie wypadek, że nasza bliska kuzynka, bardzo ładna, z sukcesem wstąpiła do Karmelu. I śledzimy dalej jej losy, jak ona w tym Karmelu już dobrych kilka lat żyje, ilekroć ją spotykamy, jest spokojna, harmonijna, mówi, że znalazła to, czego szukała i że to jest jej spełnieniem. To taka zagadka. Więc właśnie taką postać Państwu przekażę. Ten film jest koprodukowany, skoprodukują go Włosi, Italia, dlatego jeden z bohaterów jest Włochem. On mówi czasem po włosku, a czasem po angielsku, jak mówi z Polakami. I jest koprodukowany przez Rosjan. Ja to kręciłem nawet kawałeczek filmu w Moskwie, ponieważ Moskwa jest idealnym miejscem, Moskwa i Rosja, gdzie człowieka z Zachodu można kompletnie zniszczyć i zniweczyć, bo nie zdaje sobie sprawy z pułapek, jakie tam są łatwe do zastawienia. Zważcie zresztą Państwo, że tam nie ma żadnej krytyki samej Rosji, ja się tym nie zajmowałem. Raczej korupcja przychodzi z Zachodu, to obce korporacje dają łapówki. A zresztą zauważcie Państwo, tam padnie to zdanie po polsku. Ja to sam usłyszałem kiedyś w jednej ze stolic postkomunistycznego kraju, gdzie dyplomata austriacki mówił przy mnie o tym, że trzeba dawać pomoc humanitarną. Ja tak trzy razy usłyszałem, nie zrozumiałem. Mówię, o jakiej pomocy humanitarnej? Dla prezydenta? A on mówi, tak proszę pana, u nas niezwykło się mówić łapówka, bo to nieładnie, więc my to nazywamy pomoc humanitarna. To dość upiorne dla mnie, upiorne, żeby coś tak pięknego jak pomoc przekształcić w takie słowo zasłonę dymną dla łapówki. I tam będzie sytuacja, to ona jest do zobaczenia, więc ktoś to opowie, kiedy po prostu komuś do teczki wkładają łapówkę, ale po to, żeby potem sfotografować, jak on tą teczkę wynosi, złapać go i wsadzić za to, że dał, że tą łapówkę przyjął. To takie drobne, paskudne epizody życia, które no, filmowiec obserwuje. Proszę Państwa, to może starczy o tym filmie. Usłyszą go Państwo z muzyką Wojciecha Kilara. To jest ostatnia muzyka, którą Wojciech Kilar napisał. To był mój przyjaciel, z którym pracowałem całe życie. On robił muzykę do wszystkich moich filmów, bez wyjątku. Ale robił także, pisał także muzykę do innych, dla innych reżyserów. I ja jak taka stara żona robiłem mu sceny zazdrości. Dlaczego napisałeś znowu taką piękną muzykę dla Hollywood, dla Francisa Forda Coppoli, dla Jane Campion, dla Polańskiego, dla Wajdy? A on mi zawsze odpowiadał, zrób takie piękne filmy, to ci taką muzykę napiszę. Musiałem się z tym pogodzić. Ale byliśmy bardzo wielkimi, bliskimi przyjaciółmi. Wojciech Kilar był niezwykłym człowiekiem ze Lwowa, ale był adoptowanym synem Śląska, bo mieszkał w Katowicach całe życie. Bardzo pokochał Śląsk i pisał wspaniałą również muzykę koncertową, symfoniczną. To była główna jego dziedzina działania. Miał przy tym niesłychane poczucie humoru. Myśmy bardzo sobie wzajemnie szanowali. Ja bardzo nie lubię telefonu, nie lubię żadnych nocnych telefonów, telefonów do domu, w państwowych, w jakichś publicznych sprawach. Ale na jedno byliśmy umówieni. Jak jest dobry dowcip, to możesz dzwonić po północy, bo dla dowcipu wszystko można zrobić. I Wojtek opowiadał różne dowcipy. Powtórzę Państwu jeden, który powtarzałem potem po nim i ostrzegam Państwa, że to będzie dowcip wysoce nieprzyzwoity. Tego się po mnie nie spodziewacie. A to będzie prawdziwie świński dowcip. Świństwo, takie naprawdę świństwo. Otóż dowcip jest taki. Jest w Paryżu ta restauracja Chez Maxime, to bardzo droga, wspaniała restauracja. Wytacza się z niej jakiś spasiony facet, a pod restauracją siedzi żebrak, wyciąga rękę i mówi: głodny jestem. A spasiony odpowiada: jakże ci zazdroszczę. Ja ten dowcip często opowiadam, cytując zawsze Wojtka Kilara. I pamiętam, trafiłem kiedyś w Atenach na zakończenie paraolimpiady, gdzie ludzie niepełnosprawni się ścigają. Ja tak jak nie bardzo interesuję się sportem wyczynowym, to jedyny sport, który budzi we mnie największy entuzjazm, to jest ta paraolimpiada, bo tam widzę, jak ludzie naprawdę pokonują jakąś niemożliwość i dokonują rzeczy nadzwyczajnych. A jak widziałem na lotnisku ten tłum ludzi na wózkach, wszyscy radośni, wszyscy rozentuzjazmowani, przecież nie wszyscy wygrali, ale wszyscy mieli poczucie, że coś niezwykłego pokonali. No, po prostu w tych ludziach można się od razu zakochać, oni są wspaniali. Wy pewnie też jesteście wspaniali właśnie w taki sam sposób, pokonując niemożność. I teraz ci niepełnosprawni, żartowaliśmy sobie tam z nimi, miałem trochę czasu, bardzo mnie wypytywali, co ja robię, ja ich, co oni robią. I w końcu powiedzieli, to my panu powiemy też taki dowcip, też nieprzyzwoity, ale to nie wszystkim wolno powtarzać, tylko niepełnosprawnym. No więc tu mi wolno, prawda? Otóż proszę państwa, dowcip jest taki. Jak się nazywa człowiek, który stracił lewą rękę i lewą nogę? Według nich on się nazywa All Right. To jest oczywiście głupstwo, ale ich to bawiło. Natomiast ponieważ widzę, że Państwa anegdoty bawią, a tu były całkowicie poważne rozmowy, opowiem Wam ostatnią anegdotę, którą Wojtek Kilar zrobił w życiu. I to była makabryczna anegdota, która ciągnęła się, później nawet umieściłem kawałek w swoim filmie. Otóż Wojtek, jak pracował dla Hollywood, pojechał do Ameryki, bardzo to się tym przejął, ale niestety okazało się, że musi mieć po tym zrobione bypassy serca, bo jego serce odmówiło służby. No i z wielkim przejęciem wrócił z Los Angeles, udał się do kliniki w Bytomiu i tam mu zrobiono tych 5 bypassów. Cała klinika była na nogi, bo wszyscy Wojtka tam znali, bardzo go kochali na Śląsku. No i rzeczywiście wszyscy najważniejsi lekarze zebrani jego wybudzają po operacji. No on otwiera oczy i wiem, że Drań wymyślił sobie dowcip zawczasu. Otóż jak już otworzył oczy, zobaczył żonę, zobaczył lekarza, no to z wysiłkiem zapytał, czy wszystko dobrze zrobione. Powiedzieli, świetnie, widzi pan, mówi pan, wszystko dobrze. Na co on zapytał, ale co, wyjęliście mi żyłę z nogi i wszyliście do serca 5 kawałków? Tak, powiedział pan doktor, oczywiście, wszyliśmy 5 kawałków. A on na to powiedział, ale jeśli wam coś zostało, to zachowajcie dla kotka. Proszę państwa, ten makabryczny dowcip ma jeszcze taki epilog, bo on się też roześmiał po tym, co powiedział i natychmiast zemdlał, dlatego że po przecięciu mostka nie wolno się śmiać, dopóki mostek się nie zrośnie. I kilka dni później dzwonił do mnie ponurym głosem, mówiąc, Krzysztof, żadnych dowcipów. Jak powiesz coś śmiesznego, to zemdleję. Oczywiście wtedy przychodziły mi do głowy tylko wszystkie śmieszne rzeczy. Ale Wojtek Kilar, autor muzyki do Obcego Ciała, do Iluminacji, do Życia, no do wszystkich moich filmów, był również człowiekiem bardzo wierzącym, bardzo głęboko wierzącym, bardzo właśnie człowiekiem duchowym, a jednocześnie był królem życia, był niesłychanym człowiekiem. Bardzo mi go braknie w tej chwili. Jest to jeden z wspaniałych ludzi, których dane mi było się spotkać. No więc proszę państwa, ja chyba dosyć opowiedziałem, żeby państwa zachęcić, żebyście obejrzeli film, na który było tyle napaści, które jakaś grupa piszących nazwała najgorszym filmem roku, przyznali mi tak zwane węże, czyli taką nagrodę pełną pogardy i niechęci. Ja myślę, że to była troszkę jeszcze jakaś polityka, troszkę ideologia. Ten film jest... No ja staram się poważnie mówić o sprawach wiary, bo uważam, że to jest poważna sprawa. Mówię, że wiara jest czymś trudnym, że wiara nie jest wcale taką rzeczą łatwiutką. I właśnie o tym mówię. Mówię o czarnej nocy, która przychodzi na wierzących, na mistyków czasami, którym oddala się jakby ten pamięć obcowania z Bogiem. To wszystko w taki sposób chciałem powiedzieć i jakaś grupa ludzi uznała, że to jest niewspółczesne, nie należy o takich rzeczach dzisiaj robić filmów i tak dalej. Także zostawię państwa z tym filmem. Zwróćcie tam jeszcze uwagę na to, że mój bohater w pewnym momencie dla żartu, właściwie dla szyderstwa, kiedy nie pozwalają mu w korporacji nosić takiej obrączki różańcowej i robią to rzeczywiście przez złośliwość, to on wtedy mówi, zaraz, ale państwo się pomylili, ja jestem naprawdę muzułmaninem. Czy chcecie zabronić mi modlić się 5 razy dziennie twarzą do Mekki? Przecież robicie duże interesy naftowe, to lepiej się nie narażajcie. I rzeczywiście moja bohaterka robi głupią minę wtedy. To znaczy rozumie, że muzułmanom nikt się nie ośmieli, ani Żydom, zakazać noszenia ich symboli religijnych. Tylko chrześcijanom się zakazuje czasami, ale tym razem to była czcza złośliwość. Ja pokazywałem ten film nie tak dawno w Teheranie, bo ja dużo z tym filmem jeżdżę, no bo tak w Polsce został napadnięty, więc go pokazuję wszędzie, gdzie mnie zaproszą. I byłem z nim w Teheranie, gdzie go pokazywaliśmy i podszedł do mnie jakiś młody człowiek po projekcji, troszkę na boku i właśnie widząc po tej scenie powiedział, no widzi pan, jednak nasi terroryści trzymają was krótko. Boicie się podskoczyć muzułmanom. Pomyślałem sobie, no niestety on coś tutaj miał rację. Więc zwróćcie Państwo uwagę na ten drobniutki epizod. Zwróćcie uwagę, że tam w tle pojawia się organizacja taka chrześcijańska. To są naprawdę focolari. Takie jest taka grupka chrześcijan, kilkadziesiąt tysięcy na całym świecie, którzy tak starają się żyć bardziej według Ewangelii. Ja się na nich wzorowałem, to jest według ich modelu opowiedziane, ale oni prosili, żeby ich nie nazywać w filmie, bo mają bardzo ładną zasadę. Oni mówią, my działamy w społeczeństwie, my się spotykamy na modlitwę, ale normalnie pracujemy w różnych miejscach i nam nie wolno mówić, że jesteśmy jakąś grupą chrześcijańską, dopóki nas ktoś nie zapyta. Bo mówi, nie wolno się obnosić z tym, że jestem chrześcijaninem, jak tego nie widać w moim działaniu. A jak będę postępował pięknie i ktoś zapyta, dlaczego ty jesteś taki wielkoduszny, dlaczego tak robisz, no to wtedy mogę powiedzieć, dlatego, że wierzę w Ewangelię bardzo mocno i chcę nią żyć. Więc ci focolarini tam się pojawią, będzie ich modlitwa we Włoszech, pokażą się w Polsce. To jest ładna grupa, lubię ich, ale lubię i inne organizacje, lubię zawsze ludzi, którzy chcą coś w świecie poprawić, chcą, żeby świat był lepszy i chcą poprawić siebie. Smucą mnie ludzie, którzy mówią, jestem jaki jestem, lepszy nie będę i nie chcę być. To są ludzie już jakby martwi za życia, to są ludzie beznadziejni. Ale na szczęście jest jeszcze ciągle wielu ludzi i będzie ludzi, którzy chcą w tym świecie czegoś lepszego, chcą czymś zamanifestować swoją obecność na tej ziemi. A ja jako stary człowiek powtarzam, że taki jest sens naszego życia, że jak nas nie będzie, to jak ktoś poczuje brak, to znaczy, że nasze życie było dobrym życiem. A jak nikt tego nie zauważy, wszyscy uznają, że bardzo dobrze, że nas nie ma, to znaczy fatalnie, to źleśmy życie przeżyli, a prawdopodobnie nie dostaniemy drugiej szansy. Więc chciałbym, żeby po każdym z nas zostało wspomnienie, że świat był dzięki nam troszkę lepszy, a nie troszkę gorszy. Co też Państwu dedykuję razem z filmem Obce Ciało. Bardzo dziękuję, że chcieliście mnie wysłuchać, żeście mnie zaprosili i że zechcecie obejrzeć film, o którym, jak mówię, pewna część krytyki pisała, że to najgorszy film w roku. Macie odwagę to zobaczyć. Dziękuję.
Dobra. Drodzy Państwo, dziękujemy za to wystąpienie. Ja jak zwykle chciałem kilka słów. Drodzy Państwo, oto jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że razem z Państwem, z naszymi gośćmi. Otóż jesteście pod wrażeniem? Drodzy Państwo, no, to rozumiem. Drodzy Państwo, oto po pierwsze jestem dumny, bo to, czego byliśmy przed chwilą świadkami, jest dowodem, iż fundacja i nasze środowisko się rozwija, bo nie każde środowisko, nie każda grupa ludzi ma okazję, ma przyjemność, ma zaszczyt wysłuchać tak mądrych słów. A nam się to udało. Drodzy Państwo, będziemy w następnych latach organizowali podobne lekcje, bo to jest lekcja o życiu, o myśleniu, o egzystencji, o tym, kim mamy być. I chciałbym w ten oto sposób ogłosić, że co roku na konferencjach Rehab of a Blind in Poland będziemy starali się zdobyć tutaj, spotkać takie osoby wybitne, które nam powiedzą, że to wszystko nie jest takie płaskie, a ma ogromną wartość. Drodzy Państwo, takiej lekcji, jak tutaj udzielił nam pan Krzysztof Zanussi, udzielał nam już dawno temu i chcę wspomnieć w jednym zdaniu, że oto w roku 72, jak miałem lat zaledwie 15, to pan Krzysztof przyjechał do nas do Lasek, do nas, do chłopaków, ja byłem w 8 klasie i opowiadał o świecie, i roztacza przed nami takie obrazy, nami niewidomymi. Był akurat, zdaje się, po wizycie w Japonii i opowiadał, a myśmy, ja i mój przyjaciel Janusz Skowron, który zapewne tutaj nas słucha przez internet, myśmy otwierali usta, że tak powiem, zdumieni, że nie tylko jest tak jak w Laskach i nie tylko jest tak jak w Warszawie, w Polsce, ale jeszcze jest pan Krzysztof Zanussi i jego relacja o Japonii, która się rozwija. Drodzy Państwo, i jeszcze jedna refleksja. Drodzy Państwo, my uwielbiamy pracę, filmy pana Krzysztofa Zanussiego. Również dzisiejszy film. I nie zgadzamy się z krytyką tego filmu.
Za chwileczkę uruchomimy film, ale to będzie dosłownie minuta, bo już mamy wszystko gotowe. Jeszcze z takich ciekawostek, to jest film, który został, audiodeskrypcja została wykonana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. To jest jeden z takich pierwszych filmów, które mają masę dialogów po włosku i po angielsku, więc tutaj była utrudniona ta audiodeskrypcja, ale udało nam się to wykonać, więc wszelkie dialogi będą także z lektorem. No i zapraszam do oglądania. Za dokładnie minutę, dwie minuty będzie gotowa projekcja.
Tor. Przedstawiają film Krzysztofa Zanussiego zrealizowany w koprodukcji polsko-rosyjsko-włoskiej. Nad brzegiem morza strome skaliste wzgórza, porośnięte zieloną śródziemnomorską roślinnością. Morze jest spokojne. Na horyzoncie zlewa się z szarością nieba. Pomiędzy wzgórzami biegnie wąska, biała droga. Dwójka młodych ludzi ściga się na rowerach. To Angelo, 20-kilkuletni brunet z kilkudniowym zarostem, i Kasia, młoda, chuda blondynka z wydatnym nosem. Jest słoneczny dzień. Angelo i Kasia są w doskonałych nastrojach. Uśmiechają się. Kasia dogania Angelo. Ten wyciąga do niej rękę. Kasi nie udaje się złapać jego ręki. Para zatrzymuje się na wzgórzu, zsiadają z rowerów, oddychają ciężko. Jest z nimi żółty labrador. Angelo łapie Kasię za rękę. Wspólnie podziwiają malowniczy krajobraz. Angelo obejmuje Kasię. Ta całuje go z uczuciem. Zakochani chwytają się za ręce. Biegną na plażę. Radośni pędzą po drewnianych schodkach. Pies biegnie przodem. Uśmiechnięci wbiegają na plażę. Angelo patrzy Kasi głęboko w oczy. Kładą się na piasku. Angelo całuje Kasię. Obejmuje ją mocno, podnosi głowę, wpatrują się w siebie. W mieszkaniu Kasia, Angelo i jego matka. Obok nich labrador wyjada coś z torby z zakupami.
No już, dość tego.
Matka to siwa, szczupła kobieta około sześćdziesiątki. Odgania psa. Wyciąga z torby duży słoik. Wychodzi na balkon. Na balkonie Kasia i Angelo. Za ich plecami widok na port. Matka podaje Kasi słoik.
Grazie.
Dziękuję.
Kasia wkłada słoik do torby.
Wrócisz?
Non lo so ancora.
Jeszcze nie wiem, napiszę.
Tornerai,
ale wrócisz.
Non lo so.
Nie wiem.
Angelo bierze torbę.
Muzułmanie mówią inshallah. Ale inshallah, wrócisz? Napiszę. Napisz, że wrócisz. Napiszę. Napiszę na pewno.
Kasia szepcze Angelo coś do ucha. Zabiera swoją torbę z jego rąk.
Zresztą twoja mama wyczuje swoim szóstym zmysłem.
Kasia i Angelo wchodzą do mieszkania. Matka.
Nie wiadomo, to raz działa, raz nie.
Kasia nerwowym krokiem wchodzi do pokoju, odkłada torbę. Angelo podchodzi do niej, patrzy jej w oczy. Kasia uśmiecha się od niechcenia. Pośpiesznie idzie do łazienki. Angelo smutnieje. Podchodzi do niego matka, głaszcze go po ramieniu, uśmiecha się życzliwie. Angelo staje pod drzwiami łazienki. Nasłuchuje. Zagryza wargi. Kasia stoi przy lustrze, wbija wzrok w podłogę, oddycha nerwowo.